Hallelujah. Tak, już ktoś się tutaj zaśmiał, że przyjechał Uber z jedzeniem. Ja to zostawię gdzieś z boczku, to będzie taki nasz kuferek z rekwizytami później. Drodzy, jak się macie tutaj dzisiaj, na tym miejscu? Jak się mamy? W porządku? W porządku? Hallelujah. Myślę, że mamy niesamowity czas przed Panem już, a On przygotował dla nas dużo więcej. Dużo więcej, dużo więcej. Jakby na Jego stole, który On przygotowuje dla nas każdego dnia, jest dużo więcej niż to, co myślimy, niż to, co zakładamy. I dzisiaj wierzę, że Pan ma dla nas naprawdę dobre słowo. Kiedy będziemy mieli otwarte serce, kiedy będziemy chcieli po prostu się z Nim spotkać w tym słowie, wierzę w to, że nasze życie może się zmienić. Wierzę w to, że możemy zostać pociągnięci do czegoś kolejnego. Nasz Pan jest dobry. Amen? Wszystko robimy ze względu na jedno imię. Ze względu na imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie przywitać wszystkich gości. Wiem, że jest tutaj spora ekipa ludzi, którzy spędzili tutaj czas od piątku, misjonarzy, ludzi, którzy poświęcają dużo czasu w wakacje, żeby jeździć po Polsce, głosić Ewangelię w różnych miejscach. Cieszymy się, że jesteście z nami i Kościół Betlejem przywitał klaskami naszych gości, okej? Jeśli jesteś z nami pierwszy raz, a nie jesteś z tej grupy związanej z misją, ale po prostu trafiłeś do naszego miejsca, jesteś dzisiaj z nami pierwszy raz, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy ten poranek spędzić razem i po prostu pobyć przed Panem. A też myślę, że wszyscy domownicy Kościoła Betlejem cieszą się, że tutaj są. Amen? Amen, amen. Super, super. Tydzień temu, w sobotę, mieliśmy na tym miejscu spotkanie dla osób, które są zaangażowane w różne obszary funkcjonowania naszego kościoła, czyli w tak zwaną służbę. Kto był na tym spotkaniu? Okej, trochę rąk. Było nas około 50 osób, to była spora grupa ludzi, naprawdę. Jeśli cię nie było, to mam nadzieję, że będziesz z nami na kolejnym spotkaniu. Ono już za rok. Już za rok. Może miałeś być, ale nie dotarłeś. I tak cieszymy się z twojej służby, z twojego zaangażowania. A może w trakcie tego roku w ogóle podejmiesz decyzję, żeby się w coś zaangażować. Że może wiedziałeś, że to nie jest miejsce dla ciebie, to spotkanie, bo po prostu jesteś z nami jako taki gość, po prostu bywasz z nami, cieszymy się z tego, że jesteś z nami. Ale może w trakcie tego roku podejmiesz decyzję, że będziesz chciał zacząć też budować swoim zaangażowaniem to piękne Boże miejsce, jakim jest Kościół Betlejem w Krakowie. Zachęcam do tego. I mówię o tym dlatego, że czytamy w Dziejach Apostolskich, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Kojarzycie ten fragment? No to jest ciekawe, bo ja lubię na przykład dostawać różne rzeczy, bardzo mi miło, ale jest coś pięknego w tym i Słowo Boże o tym do nas mówi, że bardziej błogosławioną, jakby lepszą rzeczą jest dawać niż brać. I kiedy żyjemy z Bogiem, to zachwycamy się tym, co On nam daje. Nie? Poznajemy Go, Jego miłość, Jego wolność, która przychodzi wraz z tym, co On robi w naszym życiu, Jego dary. Cieszymy się z tego, co On robi w naszym życiu i to nas zachwyca. I kiedy żyjemy, to nas tak zachwyca, że prowadzi do zachowań, które widzimy w Nim. I prowadzi nas do tego, żeby być ludźmi, którzy będą nie tylko osobami skoncentrowanymi na sobie, ale które będą błogosławić innych ludzi, które będą żyć w taki sposób, żeby drugi człowiek mógł być pobłogosławiony ich życiem. I chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać właśnie w temacie służby. Pytanie na początek. Pytanie na początek. Jak myślicie, kto jest powołany do służby? Dorotka się zgłasza. Jakbyście nie wiedzieli, to Dorotka jest. Super. 1 Piotra, 4 rozdział, 10 werset. Czytamy tam tak. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski. Kto? Każdy. 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 No, ale Łukasz, może ja nie. Jeśli masz takie myśli, chcę ci powiedzieć, Bóg mówi do ciebie, chcę przez ten fragment do ciebie powiedzieć, ty też. Ty też. Komu? Komu? W tym fragmencie czytamy, że pozostałym, innym, jak patrzymy na postawę Pana Jezusa, widzimy, że On służy każdemu, kogo spotyka. On nie pomija ludzi, tak? On chce usłużyć, chce wprowadzić pewne dobro, światło, błogosławieństwo do życia każdego człowieka, którego spotyka. Czyli komu mamy służyć? Każdemu. Innym ludziom, tak? Innym ludziom. No chyba, że się z nimi nie zgadzasz. No chyba, że cię źle potraktowali. No chyba, że podjąłbyś inną decyzję niż ta osoba. No nie, nie, nie. Czytamy, słuchajcie, tak, wszyscy innym. To jest w Bożym sercu, to jest w Bożym sercu dla nas. I trzecia myśl, którą chciałbym wyciągnąć z tego fragmentu, to czym mamy służyć? Czym mamy służyć? Tym, co każdy z nas dostał, tak? Tym, co otrzymaliśmy. I też chcę powiedzieć to z tego miejsca. Słuchajcie, każdy z nas coś od Boga dostał. Każdy z nas. Może się zastanawiasz, a co ja mam? A czym ja mógłbym pobłogosławić innych? No nie wiem, nie widzę. Może to nie musi być w tej chwili, dzisiaj, jakaś ogromna rzecz, ale może mogłoby to być dobre słowo do drugiego człowieka. Może mogło to być coś związanego z twoją postawą. Uśmiech do drugiego człowieka. Wiecie, że w naszym uśmiechu drugi człowiek może zobaczyć czasem Boży uśmiech? Że przez tydzień ktoś był w domu, nie wiem, na zajęciach, w pracy i ktoś go tam po prostu źle traktował. Ktoś go jakoś tam przygniatał do ziemi, tak? Ktoś go, nie wiem, wyzywał. Ale kiedy spotka ciebie, to może spotkać Boży uśmiech na twojej twarzy. I Bóg może chcieć tego użyć. To może być nasza służba. Zachęty bycia ludźmi, którzy podnoszą innych. Nie potrzeba czasem wielkich rzeczy do tego, żeby stać się błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Bóg powołuje nas do różnych rzeczy, ale nikogo do bezczynności. Bóg powołuje nas do różnych rzeczy, ale nikogo do bezczynności. Może gdzieś zatrzymałeś się w swoim życiu w takim procesie bycia błogosławieństwem dla innych i widzisz, że coś się przystopowało. Może dzisiaj potrzebujesz to usłyszeć. Bóg chce przez ciebie działać w życiu drugiego człowieka. I wiecie, my w służbie się rozwijamy. Rozwijamy się. I jak się zastanawiałem ostatnio nad tematem służby w moim życiu, to się przeraziłem, bo zacząłem służyć 18 lat temu u nas w kościele. I stwierdziłem, o jacie, to tak strasznie brzmi. Już po prostu to jest dużo. To jest dużo. Niektórzy tutaj zebrani w ogóle chcieliby mieć 18 lat. To przyjdzie ten czas. I pamiętam, jak zaczynałem, wiecie, grać na młodzieżówce, jakieś tam trzy akordy. Potem gdzieś mnie poproszono jakieś krótkie słowo. Później zacząłem grać na nabożeństwach, później głosić na nabożeństwach. Razem z moją żoną Olą zaczęliśmy się zajmować też młodzieżą przez tam 9 lat. Później gdzieś się to jeszcze rozwijało w jakieś inne przestrzenie. I uczyłem się służby i uczę się służby dalej. I uczę się służby dalej. Pamiętam, jak po kilku latach prowadzenia młodzieżówki u nas w kościele, czyli prowadzenia Vibe'a, bo tak się nazywa nasza młodzieżówka, podjęliśmy decyzję z Olą, że chcemy mieć coś takiego jak sześciopak. Nie miało to nic wspólnego z mięśniami brzucha. Nie miało to nic wspólnego z puszkami, z kaucją czy bez kaucji. Chcieliśmy powołać taką małą grupkę, która będzie złożona z osób, które będą bliżej nas w służbie, które będą nam pomagać, które będą uczyć się służyć w tej przestrzeni młodzieży dla innych ludzi. Więc modliliśmy się, przyglądaliśmy się grupie, jaką mieliśmy i wzięliśmy kilka osób na jakieś spotkanie, zaprosiliśmy ich do tego, żeby włączyć ich bardziej w służbę i oni się cieszyli z tego, my się cieszyli. Oczywiście dla nich przez to, że byli zaangażowani w coś więcej, to był jakiś koszt. Służba to zawsze koszt, ale służba to koszt, który chcemy ponosić, a nie jakiś podatek, od którego chcielibyśmy się uwolnić. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś pastor Wiesiu powiedział świetne słowo na temat służby. Jeśli nie przekręcę, chodziło o to, że czy nasza służba jest taką służbą w wolności przed Panem, czy jest odrabianiem pańszczyzny. Zachęcam do tego, żeby sobie odświeżyć to kazanie. Ono było bardzo dobre. Kiedy żyjemy z Panem, to angażujemy się w coś. Nazywamy to służbą. I nie chcemy, jakby pomimo, że to wiąże się z jakimś kosztem, to my nie chcemy być od tego uwolnieni, ale mamy w tym radość. Jest tam coś pięknego. I zaangażowaliśmy tych kilka osób do służby wśród młodzieżówki. Oni się uczyli, oni robili różne rzeczy. Ale podjęliśmy decyzję, że nie przedstawimy ich na tle całej grupy. Że nie nazwiemy ich żadnym tytułem. Że nie powiemy o istnieniu tej grupy nikomu innemu w młodzieżówce. To było dobre dla ich rozwoju charakteru i weryfikacji serca w służbie. Oczywiście inni widzieli, że te osoby są bardziej zaangażowane w spotkania. Widzieli to, oczywiście. Ale nie chcieliśmy, żeby, zwłaszcza wiecie, wśród młodych ludzi, gdzie takie porównywanie się jest czymś bardzo, bardzo, bardzo takim popularnym, nie chcieliśmy, żeby inni młodzi poczuli się odrzuceni jacyś, a ci jako jacyś tacy wywyższeni. Tak, nie chcieliśmy tego. Więc podjęliśmy decyzję, że po prostu to będzie wszystko sobie gdzieś po cichu, pod spodem. Poza tymi 6 osobami praktycznie nikt nie wiedział o istnieniu sześciopaka. Minęło kilka lat i pamiętam spotkanie, jak wybrzmiało pewne pytanie na spotkaniu i ktoś zadał pytanie: ej, a co to jest sześciopak? Ups, ktoś puścił farbę. Ktoś się wygadał i trzeba było teraz zrobić dochodzenie, kto to jest, żeby go wyrzucić z tej grupy. Jak on mógł się wygadać? Żartuję oczywiście, żartuję. Nie chcieliśmy nikogo wyrzucić z tej grupy. Tak naprawdę cieszyliśmy się z Olą, że minęło ileś lat, kiedy te osoby służyły po prostu tak gdzieś w cichości, w cieniu. I oczywiście oni mieli też rodzeństwo, niektórzy wiedzieli o tym, ale nie gadaliśmy o tym. Nie gadaliśmy o tym. Nawet osoby odpowiedzialne za coś dalej dawały taki od siebie vibe, że są, raz, dwa, że są częścią rodziny. Tak? I w kościele, słuchajcie, zawsze jak mamy jakieś odpowiedzialności, jak jesteśmy w coś zaangażowani, to nigdy nie stajemy się jakąś elitą, ale zawsze jesteśmy członkami rodziny. Amen? Amen? Amen. Oczywiście, jak w rodzinie, jest pewna hierarchia, tak? My też mamy, ale to nie jest hierarchia wartości, tak? Nie, nie, nie. Czytamy w Biblii w wielu miejscach o tym, ale może przytoczę jeden fragment. Efezjan 4 rozdział. Czytamy tam tak. O naszym Panu. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Są różne powołania, tak? Nie jesteśmy tacy sami. Są różne powołania. Jak czytamy Biblię, widzimy, że są sytuacje, kiedy trzeba było wezwać apostołów, żeby zdecydowali, tak? To jest normalne. Tworzymy jedno ciało. Tworzymy razem jedno ciało. Przedwczoraj usłyszałem piękne zdanie na temat Kościoła, na temat ciała, że tworzymy jedno ciało. Ale piękne jest to, że nikt z nas nie jest paznokciami albo włosami, które co jakiś czas się odcina, bo minął czas. Nikt z nas nie jest kimś takim. Jesteśmy w ciele, jesteśmy chciani przez Boga, jesteśmy chciani przez innych braci, przez siostry. To jest piękne, to jest super. Więc jesteśmy różni, mamy oczywiście jakąś hierarchię w Kościele. Pamiętam, jak rozmawiałem kilka lat temu z jednym chłopakiem, nazwijmy go Mariusz. Mariusz powiedział do mnie tak: Łukasz, wiesz co, ja mam problem z ludźmi, którzy mają władzę w Kościele. Ja tak słuchałem go uważnie i mówię: wiesz co, Mariusz, przykro mi, że spotkałeś takich ludzi. Bo według mnie my nie mamy władzy w Kościele, ale odpowiedzialności. Odpowiedzialności. I tak na to patrzymy u nas w Kościele. Mam nadzieję, że my wszyscy razem tak na to patrzymy. Bóg powołuje nas do różnych zadań, ale nie do różnych postaw. Bóg powołuje nas do różnych zadań, ale nie do różnych postaw. I mówiąc o służbie, mam świadomość, że kiedy wybrzmiewa nam w głowie słowo służba, to pewnie myślimy sobie służba uwielbienia, służba kaznodziejstwa, służba ewangelizacji, tak, jakieś takie różne rzeczy. Kawiarenka, szkółka dla dzieci, tak? Ale jakbyśmy pomyśleli o Panu Jezusie, to jakoś tak ciężko go do takich rzeczy, jego służbę porównać, no nie? Bo moglibyśmy powiedzieć, no dobra, Pan Jezus miał służbę nauczania. Okej, jasne, miał służbę nauczania. Miał służbę uzdrawiania. Okej, jasne. Może jakąś proroczą, tak? Mówił komuś, żeby coś zrobił i to się działo. Chociaż jak myślę o Panu Jezusie, to on w ogóle jeszcze większą dziedziną jego służby było służba wypełniania proroctw. Służba wypełniania proroctw. Niedawno się dzieliłem na spotkaniu naszych studentów, że całe pismo jest o Chrystusie. Całe Pismo jest o Jezusie. Stary Testament zapowiada Mesjasza, a Nowy Testament go przedstawia. Tak? Stary Testament zapowiada Mesjasza, a Nowy Testament go przedstawia. Więc moglibyśmy próbować jakoś uchwycić jakby postać Pana Jezusa, naszego Króla i przyporządkować jakieś służby do Niego, ale to nie da się tego zrobić do końca. Ale wiemy jedno, że On jest tym, który miał postawę sługi. Miał postawę sługi. Tak, Bóg nas wzywa do różnych zadań, ale nie do różnych postaw. On chce, żebyśmy mieli w sobie postawę sługi. Pamiętam, jak na tym spotkaniu z usługującymi tydzień temu, jeden brat, nie wiem, czy Waldek albo Artur, któryś z was mówił, że kiedyś usłyszeliście od jakiegoś innego człowieka, że no, ty jesteś liderem, to ty musisz jakiś być, a ja nie jestem, to ja nie muszę. Ciekawe podejście. Bracie, siostro, przyjacielu. Czy gdybyś został liderem, czy wtedy stałbyś się chrześcijaninem innej jakości niż dzisiaj? A może mógłbyś być takim chrześcijaninem już dzisiaj? Bez nazwy, rozmodlonym, będącym przykładem, zachętą, hojnym, obecnym, zaangażowanym, wdzięcznym. Jeśli tytuł miałby nas kiedykolwiek motywować do służby, to słabo. Słabo. Sześciopak działał w cieniu. Nie mieli nawet nazwy pomocnik. Nic. A ich serce objawiało się pięknymi zachowaniami. My ich też chcieliśmy doceniać, oczywiście. Pan Jezus też konfrontuje takie skupienie się na nazwach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Pan Jezus w wielu miejscach konfrontuje faryzeuszy. I w Mateusza 23 rozdziale on mówi o tym, żeby nie być jak oni. I tam czytamy coś takiego. Pochlebiają im pozdrowienia na rynkach. Tytułowanie przez ludzi rabbi. Nie ma niczego złego w tym, że ktoś ich pozdrawiał na rynku. Tak? Nie ma niczego złego, że ktoś mówił do nich nauczycielu, bo może ktoś był nauczycielem, tak? Ale w ich sercu to było coś, co ich tak łechtało. To było coś, czego oni dlatego służyli, dlatego żyli. Ale jeśli ktoś potrzebuje, wiecie, tytułu do tego, żeby służyć, to nie jest dobre miejsce, żeby go dostał. Nie jest to dobre miejsce, żeby go dostał. Może go dostać wtedy, kiedy ten tytuł przestaje robić na nim wrażenie. Nie na zasadzie, że już nie szanuje ludzi z takim tytułem. Szanuje. Ale że przestaje widzieć w tym osiągnięcie, prestiż, właśnie jakąś władzę. Kiedy w tytule już nie odnajduje swojej tożsamości i wartości, wtedy może dostać ten tytuł, kiedy ten tytuł jest tylko opisaniem tego, kim ten człowiek już jest. Kiedy już ten człowiek tą osobą jest. Tytuł nie ma nas podnieść, ale nazwać to, co już w nas widać. Kto może zostać nazwany prorokiem? Ktoś, kto prorokuje. Kto może zostać nazwany wokalistą? No ktoś, kto śpiewa, a nie ktoś, kto kiedyś coś zaśpiewa, tak? Kto może zostać nazwany ojcem? Ktoś, kto ma dziecko, nie? Tomek, jesteś tu na sali gdzieś? Tomek Sowula? Tomuś, kochany. Tak. Byłoby czymś dziwnym, gdybyśmy powiedzieli do Tomka, ej, Tomek, z ciebie jest super ojciec. No byłoby czymś dziwnym, prawda? Byłoby czymś dziwnym. Też nie chcielibyśmy na przykład, nie wiem jak wy, ja nie, ale raczej nie chcielibyśmy, żeby operował nas ktoś, to jeszcze nie. Ale dzięki, jesteś czujny. Słuchajcie, mamy tutaj dużo pomocników. Nie wiem jak wy, ale super. Michał, dziękuję ci. Nie wiem jak wy, ale ja nie chciałbym, żeby operował mnie ktoś, kto się dopiero dostał na studia medyczne. Nie? Albo jakby ktoś tytuł doktora albo magistra dostawał wtedy, kiedy dostanie się na studia. Z myślą, że ale on będzie kiedyś tym chirurgiem. Ja bym nie chciał, nie? Czy w sercu, bracie, siostro, przyjacielu, czy w sercu będziesz mieć taki sam zapał do służby z tytułem i bez tytułu? Jedna z ważniejszych słów Jezusa w temacie służby to Mateusza 20 rozdział, 26 werset. Kto między wami chce być wielki, w innych fragmentach pierwszy, tak? Niech będzie waszym sługą. Sługą. Ciekawe jest to, że kiedy żyjemy z Bogiem, widzimy, że żyjemy w królestwie, w którym to król usługuje swoim poddanym. Fascynujące to jest. Patrzymy na Jezusa i On nas zachwyca. On jest niesamowity. Niesamowity. I On też chce do nas mówić sługo. Sługo. Nie liczy się to, jak bardzo inni nas nazywają, jak bardzo inni nas dostrzegają, nie wiem, podziwiają, ale liczy się to w Bożych oczach. Przed iloma ludźmi jesteśmy w stanie uklęknąć z miską i ręcznikiem. I tak się składa, że mam dzisiaj ze sobą miskę i ręcznik. Mam ze sobą miskę i ręcznik. Wziąłem ze sobą taką, jak mieli 2000 lat temu. Wtedy były tylko białe, plastikowe. Mam ręcznik, tak? Może poprosiłbym tu Tomka. Tomek, chodź. Tomek, możesz sobie usiąść? Wiecie, co się teraz wydarzy, nie? Wiecie, co się wydarzy. Tomek, słuchaj. Poprosiłem cię tutaj na scenę. Przyniosłem ręcznik, przyniosłem miskę po to, żebyś umył mi stopy. No dobra. Tomek trochę zestresowany, ale kojarzycie taką sytuację w Biblii, kiedy Jezus mówi, aby umyć mu stopy? Nie? Ja też nie. A my potrafimy czasami żyć tak, służyć tak, zorganizować wszystko tak, żeby wyglądało, że jest okej, a tak naprawdę koniec końców pokazać, że tak naprawdę chodzi o nas. A nigdy nie chodziło o nas, nigdy nie będzie chodzić o nas. Zawsze w Kościele będzie chodzić o Chrystusa, będzie chodzić naszego Pana Jezusa, który nas zbawił, który nas wyrwał z piekła i przeniósł do swojego królestwa, światłości, do nieba, który daje nam perspektywę życia wiecznego. Amen? Amen. Zawsze o Niego. Nie? Tomek, to tyle. Dziękuję. Wielkie brawa dla Tomka. Bywa, że chcemy, wiecie, żeby ludzie mieli dla nas taką miskę, a my dla nich taką. Że chcemy, żeby ludzie nam usługiwali i mieli dla nas taki ręcznik, a my dla nich chusteczkę. Z którą miską ty podchodzisz do innych ludzi, a której oczekujesz, żeby ktoś przyszedł do ciebie, żeby ci usłyszał? Bądźmy ludźmi, którzy, wiecie, chwytają ręcznik, a nie wręczają go komuś. Amen? Co wy na to? Bądźmy ludźmi, którzy chwytają za ręcznik, a nie wręczają go komuś i mówią, ej, patrz, jestem tutaj, możesz mi usłużyć, masz ręcznik. Wiem, że mówię troszkę humorystycznie. Mam świadomość, taką mam naturę. Mam nadzieję, że to jest okej. Natomiast pomimo, myślę, wiecie, tych obrazów i humoru, to wierzę, że tu jest naprawdę głęboka treść, z którą Bóg do nas przychodzi. Kiedyś każdy z nas usłyszy od Niego sługo. Kojarzycie ten fragment Mateusza? Końcówka Mateusza, 25 rozdział. Kiedyś każdy z nas usłyszy od Pana, stając przed Nim, usłyszy sługo. I moim marzeniem dla mnie i dla każdego z nas jest to, żeby On jeszcze powiedział do tego dwa słowa. Dobry i wierny. Skleiłem sobie ten drugi i trzeci. Dobry, wierny. I później cudowna treść dalej pada. Wejdź do radości Pana Twego. Czy w naszej służbie, bracie i siostro, bo każdy z nas jest do tego powołany, żeby mieć postawę sługi po prostu przed drugim człowiekiem, przed Bogiem. Czy w naszej służbie Bóg widzi to dobro? Czy widzi to zaangażowanie? Czy widzi to oddanie, tą wolność? Czy widzi wierność? Nie chciałbym, żeby nigdy słowo sługa dla mnie brzmiało jakoś tak, wiecie, dziwnie, nie wiem, jakoś tak poniżająco. To tego nie ma w ustach Jezusa, a On do nas to powie. To słowo padnie, ale nie ta intencja. Kiedyś pastor Mateusz Godawa powiedział taką ciekawą myśl, totalnie mnie to dotknęło. On powiedział tak, każdy z nas decyduje na temat tego uniżenia w naszym życiu, postawy sługi, czy ona będzie, czy nie. I powiedział tak, ja nie mogę ciebie uniżyć, bo to będzie poniżenie. Ja nie mogę ciebie uniżyć, bo to będzie poniżenie. To musi być twoja decyzja. To musi być moja decyzja. To musi być twoja decyzja. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 10 werset. Pan Jezus mówi tak. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jego interesuje to, czy jesteśmy wierni w rzeczach dużych i w rzeczach małych. Patrzę na was, wiecie, wiele postaw w waszym życiu totalnie mnie inspiruje. One mnie totalnie zachwycają. Myślę sobie, nie chcę nikogo zakłopotać, ale myślę, że pastor to udźwignie. Jak patrzę sobie na naszego pastora Wiesia, na jego postawę, na jego oddanie, zachwyca mnie wiele razy to, co widzę. Ze względu na to, że mam świadomość, że pastor wygłosił z 1000 kazań w życiu, ochrzcił pewnie połowę naszego kościoła, jak nie lepiej, i masę ludzi, którzy są w innych kościołach teraz. Jest pastorem od dawna. A w tygodniu bierze łopatę. Wyciąga jakieś kwiatki obok budynku. Sadzi nowe. Nie miałem tego w planach, ale jakby chcę też docenić. Jakby to, że widzimy w sobie nawzajem te rzeczy. Nie wiem, czy te panele, które tutaj brązowe widzicie. Niesamowita sprawa. Pastor zgłębił temat i zrobił je wszystkie. Pomimo, że głosi kazania, że chrzci ludzi, że takie rzeczy robi, to sobie taker, pyk, pyk, pyk. Przepraszam, mam nadzieję, że cię nie zakłopotam. Nie pozwólcie potem pastorowi powiedzieć nic do mikrofonu, bo powie, nie, słuchajcie, to tylko... Patrzymy, wiesz, i widzimy, po prostu widzimy to. W sobie nawzajem, widzicie to pewnie w pastorze, w innych ludziach. Dostrzegajmy te rzeczy, tą postawę, że ktoś weźmie po prostu się za wielkie rzeczy, ale weźmie też za małe. Nie? Mam ze sobą jeszcze jeden rekwizyt, słuchajcie. Takie coś. Jak myślicie, co to jest? Niektórzy się rozmarzyli, że to jest paletka do ping-ponga. Jakiego ping-ponga? To jest tenis stołowy. Dziękuję, bracie. Nie, to nie jest paletka do ping-ponga. To jest deska. To jest deska. Słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć, że na tej desce było kiedyś ciasto za 1000 złotych. Na tej desce było kiedyś ciasto za 1000 złotych. Wow, teraz pewnie myślimy, co to za ciasto? O co chodzi w ogóle? Niesamowita historia. Mam pytanie. Jak myślicie, czy mogę teraz na tej desce pokroić bułkę z żabki za 25 groszy? Mogę? Tak? Ale jak deska się z tym będzie czuć? Na pewno? Przecież ona dźwigała ciasto za 1000. Mogę pokroić bułeczkę? Oczywiście myślę, że rozumiecie, do czego chcę nawiązać. Ta deska trochę ma obrazować nasze życie. Czy możesz zostać użyty do wielkich rzeczy i do małych? Twoja wierność w małym będzie sprawdzana, nawet jeśli zostały ci powierzone wielkie rzeczy. Twoja wierność w małym będzie sprawdzana, nawet jeśli zostały ci powierzone wielkie rzeczy. Słyszałem kiedyś, jak po jednym wydarzeniu, które robiliśmy, jeden chłopak powiedział, że nie będzie pomagał sprzątać, bo on służył na scenie. Nie chciałbym mieć takiej postawy nigdy. Nie miejmy tego. Prośmy Pana, aby badał nasze serca. Aby nam objawiał rzeczy, które może są do zmiany. Czy możesz być użyty do wielkich i małych rzeczy? Czy myślisz tylko o większych i większych? Pomyślałem sobie o apostołach, którzy usłyszeli od Jezusa: chodźcie za mną, będziecie łowić będziecie... Przepraszam. To mały stres. Będziecie łowić ludzi. Nie? Będziecie łowić ludzi. A pamiętacie fragment, kiedy Pan Jezus potem mówi do Piotra: Piotrek, idź złów rybę i w jej pyszczku będą pieniądze, których użyjesz do zapłacenia podatku za ciebie i za mnie. Pamiętacie to? Ale byłoby ciekawie, gdyby Piotr wtedy powiedział: Jezu, nie, ja mam już łowić tylko ludzi. Ja nie będę łowić już ryb, przecież powołałeś mnie do łowienia ludzi. Czy to byłaby dobra postawa? Nie. On poszedł, złowił tą rybę, zapłacił ten podatek za Jezusa i za siebie samego. Niesamowita historia. Niesamowita historia. Pewnie się zgodzimy, że Bóg użył pięknie 12 apostołów. Amen? Amen? Pięknie. A co myślicie o służbie Bartłomieja? Co myślicie o służbie Tadeusza? Pewnie tyle, co padło. Świetne jest to, że Piotr chodził po wodzie, a potem morsował. Świetne. Ale nie wszyscy chodzili po wodzie. Nie wszyscy. Nie wszyscy byli na górze przemienienia. Nie wszyscy mieli te same doświadczenia. O niektórych nie czytamy nic. Nic. Ale Bóg ich użył w niesamowity sposób. A co jeśli służba Bartłomieja zaowocowała tak, że dotarła do ciebie Ewangelia? I jesteś owocem nie służby Piotra, Jana, Jakuba, ale jesteś owocem służby Tadeusza, Bartłomieja. Czy jego służba była wartościowa? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to, co zrobili? Jesteśmy. Chciałbym być takim Tadeuszem. Móc być takim Tadeuszem. A nasz Pan Jezus, mimo że głosił do tłumów, umiał pochylić się nad jednostką. Mimo że robił wielkie rzeczy, nie miał problemu chwycić za miskę. A ciekawe jest dla mnie to, wiecie, kiedy on chwycił za tą miskę? On chwycił za miskę zaraz po tym, kiedy wielki tłum krzyczał: zbaw nas, jesteś naszym Zbawicielem, jesteś naszym Królem, chcemy Ciebie, chcemy, żebyś rządził nad nami. Oni krzyczeli takie rzeczy, oni ogłaszali Go Królem i On potem chwycił za miskę. Te piękne słowa, zasięg, wpływ nie wpłynęły na Jego postawę sługi. Niech nie wpłynie nic na naszą postawę sługi. W taki sposób, wiecie, destrukcyjny, zły. Amen? Poproszę tu Misia, chodź. A was, drodzy, o powstanie. Będziemy zmierzać do modlitwy. Halleluja. Mam pytanie, tak szczerze. Czy w tej treści słyszysz chociaż jedno zdanie do swojego życia? Dziękuję. Pan to widzi? Wiecie, nie pozwólmy, żeby kiedy Bóg przychodzi do naszego życia z czymś, żeby to upadło na ziemię, żeby mieć tylko wspomnienie, że no to był fajny czas. Zachowaj to w sercu. Zrób coś z tym. Zaraz się pomodlimy w tym temacie, w tych myślach. Zaśpiewamy pieśń. Podsumuję może kilkoma zdaniami i się pomodlimy. Służ nawet w cieniu. Ciesz się z bycia sługą, bo On kiedyś tak cię nazwie. Chwytaj za miskę, a nie wręczaj jej innym. Bądź wierny w małym, nawet jeśli niosłeś już wielkie rzeczy. Drodzy, przyjdźmy do Pana w modlitwie. Dobrze? Nasz Tatusiu, nasz dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś blisko nas. Jezu, dziękujemy Ci za to, że w Tobie, Boże, widzimy zachwycający obraz tego, jak należy służyć. To jest w Tobie i chcemy, Panie, dawać Tobie nasze życie, Tobie nasze ręce, Tobie nasze usta, mówiąc Ci, że chcemy być tacy jak Ty. Chcemy służyć jak Ty. Chcemy umieć, Boże, mówić do ludzi i chcemy umieć klękać przed ludźmi, Boże, ze względu na to, że Ty taki jesteś, Panie. Boże, proszę Cię o to, abyś wyrwał z nas jakieś chwasty, które może nie powinny tam być, Boże. Chcemy być pięknym ogrodem. Boże, chcemy, żeby nasze życie, żeby nasze serce było piękne, pięknym ogrodem, Boże, przed Tobą, Panie, pełnym szlachetnych postaw, pełnych Twojego wpływu, pełnych Twojego działania. Duchu Święty, prosimy Cię o to, abyś nas pobudzał do Twoich rzeczy, abyś nas prowadził. Też jak mówimy o służbie, nie chcemy tego robić o własnych siłach, ale chcemy iść z Tobą. Duchu Boży, który przypominasz, który powołujesz, który prowadzisz, który podnosisz, prosimy Cię, prowadź nas dalej, prowadź nas dalej, prowadź nas dalej. Filipian 2 rozdział. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Chciałbym zostawić nas z kilkoma pytaniami. Zazwyczaj po kazaniach chcemy, żeby były. Gdzieś położę też wydrukowane karteczki tam z tyłu, może na stoliku. Kilka pytań do naszej jeszcze osobistej refleksji później w domu, może w rozmowie, może w aucie. Czy jesteś gotów usłużyć każdemu? Czy wobec niektórych ludzi miałbyś opory? Co motywuje Cię do służby? Czy nazwa, na przykład lider, wymusiłaby na Tobie duchowy wzrost i większy zapał do usługiwania? Czy bardziej chwytasz za ręcznik, czy raczej wręczasz go innym? Jak to wygląda w Twoim życiu? I ostatnie. Czy wciąż chcesz być wierny w rzeczach małych, czy raczej skupiasz się na większych i większych, a małe już pomijasz? Amen.